Miłość małżeńska według Humanewity.
Chyba żaden dokument magisterium Kościoła nie był tak kontestowany jak ogłoszona 25 lipca 1968 roku przez papieża Pawła VI encyklika Humanewite. Co więcej, negatywna reakcja, jaka miała miejsce pod koniec lat 60., niewiele straciła na sile w przeciągu ostatnich bez mała 45 lat. Trzeba przyznać, że ów opór jest jednym z najbardziej znaczących znaków przemian, jakie zaszły we współczesnym świecie w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Co ciekawe, oparty na encyklice Środowe Katechezy błogosławionego Jana Pawła II, wydane później w zbiorze Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich, z takim oporem już się nie spotkały. Choć może stało się tak dlatego, że były znacznie dłuższym wykładem, a poza tym wielu, którzy by kontestować je mieli, po prostu ich nie czytało. Cóż takiego znalazło się w Humane Vitae, że wielkie rzesze katolików odrzuciło nauczanie Kościoła, choć jednocześnie pozostało w przekonaniu o przynależności do wspólnoty? Papież pisze o życiu ludzkim, a dokładniej o miłości małżeńskiej, jej kształcie i wymaganiach, których spełnienie jest konieczne, by miłość była miłością. Wbrew bowiem rozwijającym się prądom kulturowym, promującym rozdzielenie moralności i człowieczeństwa, aktywności seksualnej od prokreacji oraz płodności od odpowiedzialnego rodzicielstwa, papież stawia jasne, ale też wysokie wymagania życiu małżeńskiemu. Przeciwstawia się wizji nieskrępowanej wolności, ukazując jej wymagania. Wbrew pozorom jednak nie są to wymagania przekraczające naturalną ludzką kondycję. Kontestacja zatem bierze się raczej ze sprzeciwu wobec wizji wolności ukierunkowanej ku odpowiedzialności. Dla Pawła VI miłość musi być odpowiedzialna, inaczej nie jest miłością. Odpowiedzialność oparta jest najpierw na rozpoznaniu natury miłości. Papież wymienia jej cztery zasadnicze cechy. Po pierwsze, miłość małżeńska musi być ludzka, a więc wyrażająca złożoną ludzką naturę w jej sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. Bez odrzucenia, ale też bez przewartościowania świata zmysłów i emocji. Wskazanie na pełnię ludzkiej natury każe podkreślić, jak pisze papież, akt wolnej woli zmierzający do tego, aby miłość ta w radościach i trudach codziennego życia nie tylko trwała, ale jeszcze wzrastała. Taka, żeby małżonkowie stawali się niejako jednym sercem i jedną duszą i razem osiągali swą ludzką doskonałość. Oznacza to, że miłość jest nade wszystko decyzją osoby, by dać siebie drugiej osobie w darze, do końca. Choć jednocześnie myliłby się ten, kto by tej wizji odmówił spontaniczności i pasji. W tym samym kierunku podąża drugi wymiar miłości małżeńskiej, który papież określa mianem pełni. Chodzi mu o tę szczególną formę przyjaźni, poprzez którą małżonkowie wielkodusznie dzielą między sobą wszystko bez niesprawiedliwych wyjątków i egoistycznych rachub. Kto prawdziwie kocha swego współmałżonka, nie kocha go tylko ze względu na to, co od niego otrzymuje, ale dla niego samego. Szczęśliwy, że może go wzbogacić darem z samego siebie. Możliwość obdarowania tego, kogo się kocha, sama w sobie jest w miłości źródłem radości i szczęścia. Dlatego prawdziwa miłość, jakkolwiek przez dar zaprasza do wzajemności, do adekwatnej odpowiedzi ze strony obdarowanego, nie domaga się i nie wymusza wzajemności. Miłość pozostawia kochanego wolnym, tym samym czyniąc samą siebie bezbronną i wrażliwą na rany. Właśnie dlatego tu Paweł VI wskazuje na kolejny, trzeci już wymiar miłości małżeńskiej. Relacja między małżonkami jest ze swej natury wierna i wyłączna aż do końca życia. Całkowite ofiarowanie siebie drugiemu wyklucza bowiem możliwość podobnej relacji z kimkolwiek innym. Nie można być trochę wiernym. Nie można być wiernym w ograniczony sposób. Albo jest się wiernym zawsze, albo wiernym się nie jest. I dlatego wierność jest wyłączna i dozgonna. Węzeł małżeński trwa do śmierci pierwszego z małżonków, ale miłość może, a niektórzy twierdzą, że powinna trwać nadal. Skoro tak, słowa przysięgi, że cię nie opuszczasz do śmierci, można by rozumieć aż do mojej śmierci, co dawałoby w pełni znaczenie wyłączności miłości małżeńskiej. Innymi słowy, w takiej sytuacji piękno i wielkość małżeńskiej miłości zostaje odsłonięte w życiu wiernym tej pierwszej i jedynej miłości, tym razem realizowanej we wdowieństwie. Prawdziwa miłość, gotowa do całkowitego daru z siebie, jest też ze swej natury płodna, życiodajna. Płodność miłości wykracza poza biologiczną sferę rodzicielstwa, obejmując także zdolność do stworzenia głębokiej komunii między małżonkami. Komunii, czyli środowiska, które jest w stanie otworzyć się na nowe życie i na ludzi żyjących wokół nich. Niemniej, choć wymiar komuniotwórczy jest wyrazem płodności, życiodajności relacji małżeńskiej, zasadniczym jej owocem są dzieci. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że wizja Pawła VI domaga się prokreacji, rzec by można, totalnej. Prokreacji, gdzie miarą jakości miłości jest liczba dzieci w rodzinie. Tak nie jest. Papież domaga się, by rodzicielstwo było odpowiedzialne, a więc oparte o głębokie rozeznanie woli Bożej. Rozeznanie uwzględniające warunki fizyczne i psychiczne, ekonomiczne i społeczne danej rodziny, a jednocześnie gotowe przyjąć, jak to określa dokument, nawet większą liczbę dzieci. I właśnie ta otwartość, można ją nazwać duchem wspaniałomyślności, jest swoistym sprawdzianem, probierzem, że miłość łącząca żonę i męża jest rzeczywiście płodna i życiodajna. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kieniewicz, Marianin.